to pierwsze pytanie ogólne. Dlaczego dawał pan się kandydować na prezydenta miasta Elbląga?
No cóż, jestem Elblążaninem. Tutaj się urodziłem, tu się wychowałem, wyedukowałem. Tutaj żyję. Mam wrażenie, że w Elblągu też kiedyś umrę. Więc tak jak każdemu Elblążaninowi, zależy mi na tym, żeby to nasze miasto było nowoczesne, bogate i dobrze zarządzane. Mam wrażenie, że Elbląg wciąż nie wykorzystuje w pełni swojego wielkiego potencjału inwestycyjnego, społecznego. Dlatego miasto potrzebuje zupełnie nowego planu rozwoju. Ja mam taki plan i do tego zdecydowałem się kandydować, aby go zrealizować.
Zaraz przejdziemy do planu, ale jeszcze zapytam o prezydenturę pana Henryka Słoniny. Czy w tej prezydenturze widział pan właśnie jakieś braki? Jak pan w ogóle ocenia tą prezydenturę?
Czy ja mam duży szacunek dla prezydenta Słoniny, dla jego dokonań, dla naszego miasta. Nie można powiedzieć, że w Elblągu do tej pory nic się nie działo. Miasto się rozwijało, aczkolwiek ten rozwój jest za wolny. Trzeba dokonać zmian, żeby w naszym mieście dokonał się skok cywilizacyjny. Na pewno można znaleźć kilka sukcesów, które ma na koncie pan prezydent Słonina. Myślę, że warto kontynuować estetyzację miasta, aczkolwiek może w nieco większym zakresie współpracy ze spółdzielniami i innymi zarządcami nieruchomości, bo jeżeli mówimy o tym, że Elbląg pięknieje, to jest prawda, ale też jest prawda taka, że to również jest zasługa spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Wydaje mi się, że bezpieczeństwo w Elblągu też jest na dobrym poziomie, jest osiągnięte zupełnie przyzwoite. Mówię to na podstawie wskaźników, które co roku prezentuje nam Komenda Miejska Policji, ale mówię to także na podstawie tego, co słyszę od mieszkańców naszego miasta. I tutaj też warto kontynuować to, co prezydent Słonina wprowadził i robi to skutecznie, czyli taka bardzo ścisła współpraca ze Strażą Miejską, z Policją, z Komendą Miejską Policji i ze Strażą Pożarną. Tak, myślę, że te elementy to jest to, co można śmiało powiedzieć, że są zapisane po stronie plusów prezydentury.
Zbliżamy się już do końca kampanii wyborczej. Ja się spotkałam z taką opinią wielu elblążan, którzy wskazują, że pan prowadzi bardzo intensywną kampanię wyborczą, ale że ona jest bardzo profesjonalna.
A jak pani uważa?
I ja zapytam, czy pana prezydentura też taka będzie, czy też będzie opierała się właśnie o tą nowoczesność, o której pan tyle mówi, i czy też ten sposób zarządzania właśnie miastem też będzie opierał się o taką nowoczesność, też o nowy sposób zarządzania miastem. Bo ta administracja się zmieniła rzeczywiście.
Zdecydowanie tak. No, administracja w ogóle prze w kierunku rozwiązań takich, jakie są stosowane w przedsiębiorstwach. Ja twierdzę, że prezydent miasta jest takim menedżerem przedsiębiorstwa. Powinien być menedżerem przedsiębiorstwa z wszystkimi konsekwencjami, które za tym idą. Taką jedną z konsekwencji jest stosowanie nowoczesnego marketingu w zarządzaniu miasta. Bez marketingu my tracimy w tej chwili dystans do wszystkich szybko rozwijających się miast i miasteczek, bo również mniejsze miasta stosują nowoczesną promocję po to, żeby ściągać inwestorów, żeby się pokazać w tym coraz trudniejszym rynku jednostek samorządowych. I jest to wymóg czasów. Rzeczywiście my musimy bardziej przyjaźnie spojrzeć na te nowoczesne środki komunikowania się ze światem naszego miasta. Tak będzie. Na pewno zmieni.
Prezydentura ambitna. Takie jest jedna z pana haseł, która znalazła się w programie wyborczym. Ambitna, czyli jaka?
Ambitna, czyli powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Prezydentura oparta na skuteczności miasta, na skuteczności miasta. Aby osiągnąć taką skuteczność miasta, musi zostać po pierwsze wdrożony, a po drugie utrzymany standard zarządzania urzędem miejskim, jednostkami komunalnymi, czyli firmami komunalnymi oraz wszystkimi jednostkami, które współpracują i z ratuszem, i z naszymi jednostkami komunalnymi. Oprę to na zasadzie otwartości i zaufania do współpracowników, bo to też jest chyba znak nowoczesności. Prezydent musi być otwarty na współpracę ze swoimi urzędnikami, nie tylko na współpracę z wiceprezydentami, z sekretarzem miasta czy ze skarbnikiem, ale także prezydent musi znaleźć wspólny język ze swoją armią, co tu dużo mówić. Chciałbym, aby urzędnicy, którzy pracują w Urzędzie Miejskim, lepiej wykorzystywali swoje umiejętności, swoje pomysły, bo przecież jest w naszym urzędzie cała masa osób, które znają języki, które są obyte, które znają świetnie standardy europejskie i tu chyba wciąż mamy jeszcze jakieś tam rezerwy.
Czyli są niewykorzystani, ich potencjał pracowników jest niewykorzystany.
Tak samo jak uważam, że nie jest wykorzystany do końca potencjał naszego miasta, tak samo potencjał pracowników i Urzędu Miejskiego, i firm komunalnych, i placówek oświatowych również nie jest do końca w odpowiednią stronę skanalizowany i wykorzystany.
Zapytam o spotkania z Elblążanami, bo wielu Elblążan zarzuca obecnemu prezydentowi, że nie wychodzi do Elblążan, nie spotyka się z nimi, nie rozmawia z nimi. Pan wprost przeciwnie, w trakcie tej kampanii spotyka się pan z Elblążanami bardzo często. Czy jeżeli wygra pan wybory, nadal będzie pan słuchał Elblążan, spotykał się z nimi i debatował o ważnych dla miasta sprawach?
Taki mam styl pracy. Ja nie boję się spotkań z ludźmi. Dzisiaj spóźniłem się do pani na wywiad, ponieważ wracam z targowiska miejskiego, gdzie rozmawialiśmy z ludźmi, którzy tam handlują, o tym, że warto już poważnie pomyśleć o zadaszeniu targowiska, o zrobieniu chodników dla tych, którzy kupują, słowem o poprawieniu warunków tym, którzy tam pracują, czyli sprzedawcom, ale także tym, którzy kupują towary, czyli nam kupującym, ponieważ targowisko jest takim samym miejscem jak sklep, tylko że panują tam dużo gorsze warunki, a każdy klient jest coraz bardziej wymagający. Ja boję się, że za kilka lat będzie znaczny odpływ ludzi z targowiska, dlatego że nikt nie lubi kupować towary, kiedy pada na niego deszcz, czy śnieg, czy hula wiatr. Więc to trzeba poprawić i to jest jeden z elementów, tak jak powiedziałem, mojej pracy. Uważam też, że prezydent powinien uczestniczyć w debatach. Ze względu na szacunek dla Elblążan. Nie może unikać tego typu spotkań, chociaż czasami takie debaty czy spotkania mogą być trudne. Ja pomimo tego, że jestem młodym wiekiem, ale już doświadczonym samorządowcem, bo 14 lat pracuję w samorządach, więc wiem, że takie spotkania są, bywają różne, ale przeważnie bywają one jednak dla dwóch stron pomocne w podejmowaniu decyzji.
Ponieważ ja właśnie o tą debatę chciałabym dopytać, bo wczoraj miała odbyć się właśnie debata o sporcie elbląskim. Mieliśmy rozmawiać z kandydatami na prezydenta i pan jako jeden z dwóch kandydatów, oprócz Stefana Rembelskiego, przyjął zaproszenie do udziału w tej debacie. Powiem szczerze, że nigdy w życiu nie pomyślałabym, że będziemy mieli problem z frekwencją kandydatów, a nie z frekwencją publiczności. A z tego, co przekazywali nam nasi czytelnicy, ta frekwencja miała być dosyć wysoka. Jak pan ocenia postawę swoich kontrkandydatów? Jak pan w ogóle przyjął tą decyzję o odwołaniu debaty?
Jestem mocno zawiedziony tym, że nie udało nam się spotkać i porozmawiać o sporcie. Sport to jest mój żywioł. Okazuje się, że tylko mój, być może Stefana Rembelskiego. Pozostali kandydaci jakby odwrócili się plecami od spraw związanych z sportem, a chciałem porozmawiać o tym właśnie, jak w Elblągu można by poprawić warunki do uprawiania sportu i tego rekreacyjnego, i tego profesjonalnego, kwalifikowanego, jak wzmocnić te nasze najlepsze kluby sportowe, Tech Trans, Start, Olimpię.
No to właśnie jak można je wzmocnić? No,
przede wszystkim trzeba zastanowić się nad taką regulacją prawną i podziałem środków finansowych, aby zupełnie odrębnie potraktować dwie dziedziny tego samego sportu. Czy uważam, że powinniśmy inaczej przyjrzeć się sportowi kwalifikowanemu, profesjonalnemu, temu, który mógłby być nawet jednym z elementów promocyjnych naszego miasta. Być może warto na przykład zbudować markę Elbląg, tak jak minister Giersz buduje markę Team Polska, to tak można byłoby chyba w Elblągu również zbudować markę Elbląg i wzmacniać wtedy te najbardziej znane, w cudzysłowie powiem, twarze elbląskiego sportu, czyli Olimpię, Start, Tech Trans, w przyszłości Concordia, która przecież puka już do drugiej ligi, łyżwiarzy szybkich, ale też uważam, że nie można zapominać o takich ludziach jak my, którzy chcą uprawiać sport po pracy, czy po szkole, po zajęciach na studiach i należy też wzmacniać ten sport poprzez budowę orlików, poprzez szersze udostępnienie sal sportowych, które są już rozmieszczone przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych, przy liceach. Czyli mówiąc krótko, poprzez bardziej przyjazne udostępnienie obiektów sportowych, które przecież niekiedy stoją jednak puste. To nie trzeba dużo pieniędzy, nie trzeba dużo środków po to, żeby znaleźć animatora sportu, który będzie prowadził zajęcia w salach sportowych czy na orlikach. Na orlikach, które oczywiście najpierw należy zbudować, ponieważ tutaj też jesteśmy niestety ewenementem. Nie mamy tak żadnego zbudowanego. Ale to się zmieni. Ale to się zmieni, chociaż czasu
nadzieję.
Jest coraz mniej, bo tak naprawdę zostanie nam 1,5 roku do wykorzystania tego programu rządowego Orlik 2012.
A jakie dla Pana są inwestycje priorytetowe, inwestycje sportowe? Co na początku trzeba byłoby zbudować w Elblągu?
Zdecydowanie typowo piłkarski stadion na ulicy Agrykola 8. Tak? To jest absolutny priorytet, ja o tym mówię od dawna i jeżeli z woli Elblążan zostanę prezydentem, to będę na pewno dążył do tego, aby taki stadion powstał. Orliki, co najmniej 3 orliki. W tej chwili jest zbudowany orlik nad Jarem, w dzielnicy nad Jarem. Myślę, że dobrze byłoby jeszcze, żeby jeszcze jeden powstał na Zawadzie. Gdzieś w środku miasta, może przy szkole podstawowej numer 6 i na pewno jeden orlik zdecydowanie na Zatorzu. Na Zatorzu, ponieważ jest to dzielnica niestety troszeczkę wyalienowana z naszego miasta. Trzeba ją wzmocnić, trzeba pokazać tam młodzieży, że można spędzać zdrowo czas po lekcjach. Czyli na pewno te 3 orliki. Zdecydowanie będę optował za tym, żeby powstał jakiś tor łyżwiarski dla łyżwiarzy szybkich. Orzeł Elbląg od wielu, wielu lat oczekuje takiego toru. Ja pamiętam jeszcze w latach 70. sam jeździłem kiedyś na łyżwach i mówiło się o tym, jakie to w Elblągu mamy świetne kadry łyżwiarskie, prawda? I Ryckę, i Białkowska wtedy, i Grażyna Nocoń bodajże wtedy robiły furorę w całej Polsce. Teraz mamy Ewelinę Przeworską, która niestety ze względu na słabe warunki do treningu nie może się przebić, chociaż kilka lat temu była w wieku juniorskim najlepsza w Polsce. Tu trzeba uszanować te tradycje i jednak to, że w Elblągu wciąż jest dużo chętnych do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego, aby taki tor chociażby panelowy powstał i aby łyżwiarze mieli dobre warunki do gry. Ale chciałbym ułatwiać uprawianie sportu również innym przedstawicielom innych dyscyplin. Coraz lepiej radzi sobie siatkówka, coraz bardziej popularniejsza wśród osób niezawodowo uprawiających sport. Podnoszenie ciężarów, nie wolno zapomnieć o judokach, tenisistach stołowych bardzo bliskich memu sercu, tenisistach ziemnych, przecież w naszym mieście jest tak mało kortów, że to też trzeba poprawić. Jest rzeczywiście, jeśli chodzi o bazę sportową, dużo do zrobienia. Cieszę się, że powstaje, chociaż też opóźniany, kompleks treningowy przy ulicy Skrzydlatej. To już poprawi nam możliwości treningowe piłkarzy, ale...
Miejmy nadzieję, że powstanie do stycznia, żeby piłkarze Olimpiady
Tak, żeby nie musieli do Pasłęka, czy do Malborka,
tak?
Jeździć na zgrupowania i pograć.
Tak było do tej pory.
No
ja
właśnie.
Jeszcze dopytam o pieniądze na sport, bo miasto wskazuje, że tych pieniędzy nie ma. Czy rzeczywiście to jest jedyny powód i czy Uważa pan, że miasto powinno pomóc elbląskim klubom w pozyskiwaniu środków unijnych, by same mogły te środki właśnie zabezpieczać u siebie i może nie pobierać z miasta?
Ja powiem tak, no jeśli chodzi o bieżącą działalność klubów, to środki unijne są wykluczone. Natomiast jeśli idzie o takie grube wydatki typu inwestycyjnego, modernizacyjnego, to same kluby rzeczywiście sobie z tym dać rady nie mogą, ponieważ ich budżety są za małe. I tutaj jest potrzebne rzeczywiście wsparcie naszego miasta, jako i to wsparcie finansowe i wsparcie również w sensie prawnym, prawda? Ponieważ miasto może być też gwarantem tego, że dana inwestycja zostanie zrealizowana i następnie przez 5 lat zgodnie z Unii Europejskiej regułami gry utrzymana, co najmniej przez 5 lat. Więc tak, tutaj taką pomoc i finansową, i prawną widzę, ale podkreślam jeszcze raz, na bieżączkę, na codzienne wydatki, to już muszą sobie radzić sami menedżerowie klubowi, natomiast miasto przy kwestiach związanych z nowymi inwestycjami, tak, tak, powinno pomóc.
Ja zapytam też jeszcze o inną i taką bardzo popularną dyscyplinę sportową wśród seniorów, to jest Nordic Walking i pan też w swoim programie postuluje właśnie o wprowadzenie jakiegoś programu dla seniorów. Co pan tutaj ma na myśli? Jakie działania by chciał pan wdrożyć na rzecz seniorów?
Nordic Walking jest jedną z form spędzania czasu przez seniorów. Nie dalej jak 2 tygodnie temu śmigałem z Nordic Walkerami po Bażantarni i szapoba, czapki z głów przed tymi osobami, które zupełnie mnie zaskoczyły tempem tego, że tak powiem, spaceru. Ledwo dałem radę, a chodziłem z nimi 6 kilometrów. Oni poszli jeszcze dalej, szczerze powiedziawszy. Natomiast mówiąc poważnie, seniorzy są w naszym mieście po pierwsze bardzo liczną grupą, bo ponad 20% mieszkańców miasta to ludzie w wieku powyżej 60 lat. Badania demograficzne mówią, że w najbliższym czasie ta grupa będzie się jeszcze zwiększała, ale też seniorzy w naszym mieście są bardzo zróżnicowaną grupą, którzy mają różne oczekiwania w stosunku do życia, w stosunku do władz miasta, w stosunku do swoich znajomych, ponieważ mają różne plany na życie. Na szczęście jeszcze nie dobiegają do mety, jeszcze nie zjeżdżają do zajezdni, tylko chcą dalej aktywnie żyć. I dlatego dla seniorów musi być stworzona komplementarna, bardzo szeroka oferta. Oferta, którą będzie trzymał w ręku albo jakaś trzymała w ręku albo jakaś jedna osoba, albo jakaś jedna instytucja. Być może będzie to pełnomocnik do spraw seniorów przy prezydencie miasta. Być może będzie to jakieś miejskie forum seniorów, tego jeszcze nie wiem. Niemniej jednak trzeba to wszystko wziąć w jedną rękę, ponieważ oferta już istnieje dla seniorów i tego się nie da ukryć. Natomiast jest ona bardzo tak
porozrzucana
i nie wszyscy wiedzą, gdzie co jest grane, prawda? Bo na przykład mam też fajny pomysł na ogródki fitness dla seniorów. Czyli takie ogródki, miejsca spotkań seniorów w parkach w Elblągu. Tych parków jest trochę, one są coraz ładniejsze, powinny być coraz lepiej zagospodarowane. I poprzez organizacje pozarządowe można byłoby ogłosić konkurs. Prezydent miasta ogłasza konkurs, organizacje pozarządowe przygotowują program zajęć na takich ogródkach fitness. Fitness jest coraz popularniejszy też pośród osób starszych i można byłoby ich zająć właśnie tymi zajęciami. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kolejna fantastyczna inicjatywa. Miałem okazję spotykać się kilkakrotnie z tymi ludźmi. Rozwija ich, buduje poczucie większej wartości, daje poznawać zupełnie nowe kierunki, w które zmierza cały świat. Więc mówię, ta oferta jest, ją można troszeczkę poszerzyć, ale przede wszystkim trzeba zebrać i spójnie przekazać seniorom, bo nie wszyscy o niej wiedzą. Chciałbym także pomóc seniorom w takich bardzo przyziemnych, codziennych sprawach. Biuro porad obywatelskich, biuro porad farmaceutycznych, medycznych, jak kupić tańszy, a tak samo działający lek, jak napisać pismo do urzędu miasta czy do spółdzielni mieszkaniowej. Nie zawsze senior wie, jak to zrobić. Nie zawsze też ma dzieci, które są coraz bardziej zapracowane, nie mają czasu, żeby mogły mu pomóc. Taki biuro porad też mogłoby być prowadzone przez przedstawiciela organizacji pozarządowych.
To ja z seniorów przejdę do ludzi młodych, bo jedną z główną bolączką ludzi młodych w Elblągu jest brak pracy. Pan postuluje, że Elbląg ma być miastem, w którym ta praca ma się znaleźć. Co trzeba zrobić w tym kierunku? Jak pan to widzi? Jakie pan tutaj zamierza wdrożyć działania?
Praca jest zdecydowanie dla Elbląga najważniejsza. No nie ma nic ważniejszego w najbliższej kadencji 2010-2014, aniżeli praca czy spokój o pracę dla Elblążan i lepsze pensje w domach naszych mieszkańców. Po pierwsze inwestycje, tak? Ściągnąć tutaj jak najwięcej inwestorów. Pokazać im, że w Elblągu są dobre warunki do robienia biznesu. Po drugie profesjonalna promocja, ale promocja nie polegająca na tym, że wydajemy pieniądze na jakieś reklamy w telewizji, tylko promocja profesjonalna w każdym jej aspekcie, polegająca na tym, że docieramy do potencjalnych inwestorów z informacją o tym, dlaczego Elbląg wyróżnia się pośród tego typu miast, czym się wyróżnia, dlaczego tutaj warto lokować swoje kapitały, czyli dotarcie na rynki kapitałowe, na giełdę, do periodyków gospodarczych, do wszystkich ważnych instytucji otoczenia biznesu z informacją o Elblągu. Kolejny instrument PPP, partnerstwo publiczno-prywatne, dzięki czemu można również tutaj ściągać biznes, robić inwestycje, nie obciążając za nadto budżetu. Obligacje komunalne jako nie tylko instrument finansowania inwestycji, ale także jako instrument dotarcia do inwestorów, bo jeżeli obligacje komunalne wyemitujemy do nieograniczonej liczby potencjalnych kupców, a następnie umieścimy je na giełdzie papierów wartościowych, to też o Elblągu będzie się mówiło, to też o Elblągu będzie głośno i ktoś te informacje przeczyta. Stabilna, przejrzysta i przewidywalna polityka fiskalna, czyli polityka podatkowa samorządu miejskiego dla firm, które już istnieją. Kolejny instrument to umożliwianie reinwestycji firmom elbląskim, czy to osobom fizycznym, czy podmiotom, czy osobom prawnym, które już u nas osiadły, które chciałyby zainwestować swoje pieniądze w naszym mieście. Przykład, zagospodarowanie Góry Chrobrego w nowoczesny ośrodek narciarski. Znam kilka firm. Tak, z wypożyczalnią, z jakąś restauracją, z naśnieżaniem stoku. Znam kilka firm, które są tym zainteresowane, które mają właśnie swoje siedziby w Elblągu. No i przede wszystkim zacieśnienie wielopłaszczyznowej współpracy z Trójmiastem. Uważam, że my powinniśmy jednak wykorzystać to nasze położenie geograficzne. Zalew Wiślany i Elbląg był i będzie leżał zawsze blisko Gdańska i Zatoki Gdańskiej. Tego nikt nie zmieni.
A jakie korzyści byśmy z tego wynieśli, tej współpracy z Trójmiastem?
No, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że Trójmiasto, bo nie tylko Gdańsk, właśnie cała metropolia trójmiejska, jest jednym z ważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego w naszym kraju. I jeżeli będziemy dobrze czytać politykę gospodarczą Trójmiasta, jeżeli będziemy umieli się w nią wpleść ze swoimi interesami, to ich sukcesy gospodarcze muszą się przełożyć na korzyści dla naszego miasta. Korzyści polegające na współpracy między firmami nowoczesnych technologii. Mamy Elbląski Park Technologiczny w Gdańsku, jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, powstaje nowy park technologiczny przeogromny. Kolejna sfera współpracy to szkoły wyższe. Już Politechnika Gdańska współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, można byłoby tą współpracę jeszcze bardziej zacieśnić. To są przecież kuźnie kadr tak naprawdę dla nowoczesnych firm. Moglibyśmy też lepiej współpracować na zasadzie prezydent Gdańska, prezydent Elbląga. jeżeli byłyby to dobre relacje. Bo przecież nie da się ukryć, że my wspólnie możemy się promować. Możemy wspólnie lobbować na rzecz naszych interesów w Polsce i w Unii Europejskiej. Zatem kluczem do sukcesu jest tutaj takie dobre wykorzystanie złotego trójkąta, tak zwanego złotego trójkąta. Władza, biznes i wiedza, czyli samorządy, przedsiębiorcy i szkoły wyższe. Jeżeli uda się złapać tą synergię pomiędzy tymi trzema podmiotami, to wtedy będzie bardzo wiele korzyści dla mieszkańców naszego miasta.
Zapytam jeszcze o inwestycje, bo rozmawialiśmy o inwestycjach w infrastrukturę sportową, a jakie Pan jeszcze widzi potrzeby inwestycyjne w mieście?
No jest tego trochę. Zacznę od komunikacji, czyli komunikacja, lepsze skomunikowanie wewnętrzne miasta oraz, no, tutaj mam na myśli oczywiście przede wszystkim w końcu normalne skomunikowanie zatorza z miastem. Ja mieszkałem na ulicy Lotniczej 15 lat, wciąż tam mieszkają moi rodzice, więc wiem, co to jest za problem, kiedy szlaban jest opuszczony. Tym bardziej teraz, kiedy liczba samochodów się znacznie zwiększyła. Więc tutaj pilna sprawa to jest skomunikowanie zatorza. Ale także budowa obwodnicy wschodniej, budowa 503 w Elblągu, tak? Czyli Rycerska, Pocztowa, Browarna, Mazurska. To są takie najważniejsze inwestycje drogowe. Co ponadto, na pewno inwestycje związane z przemysłem turystycznym. W tej chwili nasze miasto, pomimo pewnych wahań pana prezydenta związanych z podpisaniem umowy, jest w pętli żuławskiej. W ramach tej pętli żuławskiej powstanie u nas piękna marina na rzece Elbląg. Musimy dokończyć kanał Elbląski. To też jest przecież nierozerwalnie związane z naszym miastem. Kanał Elbląski, czyli infrastruktura techniczna będzie poprawiona za 100 milionów złotych i różnego rodzaju idee związane z obszarami wokół kanału Elbląskiego będą również sfinansowane z pieniędzy między innymi europejskich. W Elblągu na przykład całkiem blisko jest do otwarcia Ratusza Staromiejskiego na Starym Mieście, czy do budynek na Wyspę Spiszów też został przeniesiony w ramach programu rozwoju kanału obszaru Czerwony Domek, tak. Więc to jest to. Co jeszcze? To chyba byłyby te najważniejsze.
Czy znajdą się na to pieniądze, czy w budżecie zostaną one zabezpieczone na te wszystkie inwestycje, albo czy trzeba będzie je pozyskiwać?
Częściowo będą one finansowane ze środków zewnętrznych, częściowo będą one musiały być finansowane przynajmniej w znacznym zakresie z budżetu miasta. Jeżeli mówimy o inwestycji pod tytułem zagospodarowanie Góry Chrobrego czy budowa akwaparku, to tutaj bez wątpienia będę brnął w kierunku umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, bo dzięki temu będzie można zaoszczędzić w budżecie pieniądze. A jest to tego typu inwestycja, dla której można pozyskać właśnie inwestora. Jeśli mówimy o inwestycjach drogowych, a jeszcze nie powiedziałem o jednej ważnej inwestycji drogowej, o budowie mostu na rzece Elbląg, co prawda w gminie Elbląg, ale przecież ten most będzie łączył siódemkę z Elblągiem w Nowakowie i przede wszystkim oddziaływanie tego mostu będzie szło w naszym kierunku, w kierunku naszego miasta, prawda? To nam bardzo udrożni dojazd do Elbląskiego, do Modrzewiny, do EBT. Więc to są inwestycje, na które można pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej i trzeba będzie o nie powalczyć. Natomiast są inwestycje, które zostaną sfinansowane z budżetu miasta. Na budowę stadionu piłkarskiego w Elblągu będzie bardzo trudno pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej, ponieważ te pieniądze już nam umknęły. One były dostępne w roku ubiegłym i w roku bieżącym i one już się pokończyły, bo inne miasta z naszego regionu już poskładały dobre wnioski i te pieniądze po prostu chapnęły. Dlatego tutaj trzeba będzie poszukać pieniędzy w budżecie. Być może, ale to w małym zakresie, w programie wojewódzkim budowy bazy sportowej, ale to tam jak się pozyska 1 000 000 zł czy 2, to jest wszystko, ponieważ takie są skromne środki dostępne dla całego województwa, więc tutaj trzeba będzie niestety główkować mocno i brać pieniądze z budżetu miasta. Być może na niektóre inwestycje będziemy emitować obligacje, ale to zobaczymy, jaka będzie sytuacja naszego miasta. Także...
Jeszcze dopytam o aquapark. Mhm. Co z tym aquaparkiem i właśnie jak Pan widzi tutaj sposób pozyskania środków na budowę aquaparku? Czy ma być to, mają być to środki z Urzędu Miasta, czy właśnie tego partnerstwa publiczno-prywatnego?
No, aquapark to jest jedno z haseł, które pomimo tego, że pory roku się zmieniają, lata mijają całe, a u nas cały czas ono jest tak. aktualne.
Tak.
Co trzeba zmienić? Trzeba przestać o nim mówić i trzeba zacząć aquapark po prostu budować. Ja uważam, że Elbląg jest wciąż dobrym rynkiem na to, żeby taki aquapark powstał, ale też jestem zwolennikiem, aby aquapark powstał nie za pieniądze nasze, podatników, czyli z Urzędu Miasta, tylko za pieniądze wyłożone przez inwestora. Właśnie aquapark jest typowym przykładem inwestycji, na którą zdecydowany będę pozyskać partnera w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Usiądziemy do stołu. Ja jako nowy prezydent zaproponuję partnerowi miejsce, lokalizację, którą on otrzyma za darmo. Partner będzie musiał po pierwsze zrobić projekt techniczny, po drugie uzyskać zezwolenia, po trzecie wybudować aquapark i po czwarte prowadzić jego eksploatację, czyli być operatorem. To wszystko przyniesie nam kilka korzyści. Po pierwsze, nie obciąży budżetu miasta. Po drugie, kiedy już aquapark będzie stał, będzie mógł być eksploatowany, to właściciel aquaparku będzie martwił się o to, aby on był rentowny, aby przynosił odpowiednie przychody, a nie będzie to zmartwieniem budżetu miasta. Jak to ma miejsce na przykład w przypadku naszej hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej.
Mhm. Na zakończenie zapytam Pana o to, dlaczego elblążanie powinni wziąć udział w tych wyborach samorządowych?
No dlatego, że...
Jak to jest ważne dla nich?
Po pierwsze, wybierają prezydenta miasta, rady miasta i radnych do sejmiku województwa. I to są trzy najważniejsze organy, które decydują o naszym życiu codziennym tak naprawdę, bo nie ma bliższej władzy dla mieszkańca, aniżeli prezydent miasta, rada miejska. Sejmik województwa natomiast ma coraz większe znaczenie, jeśli idzie o rozwój regionalny, jeśli idzie o pieniądze unijne. Tam się podejmuje decyzje, dlatego tam też powinniśmy mieć swojego dobrego przedstawiciela. Jednym z kandydatów z Elbląga jest Witold Strzelec, znana twarz, doświadczony radny w Radzie Miejskiej, człowiek o określonych poglądach i przedsiębiorca, więc potrafiący dobrze zadbać o nasze interesy. Po drugie, wynika to z naszych obywatelskich uprawnień, ale ja uważam, że też i obowiązków. Bo jeżeli chcemy mieć wpływ na to, kto będzie rządził dzisiaj w Elblągu, za rok w Polsce, to powinniśmy pójść do tych wyborów i rzeczywiście zagłosować. I po trzecie, ja zawsze mówię, idź na wybory, bo jeżeli nie pójdziesz i nie zagłosujesz, to nie będziesz miał prawa potem narzekać.
Zgadzam się. I dlaczego elblążanie powinni oddać głos na Pana?
Dlatego, że jestem najlepszym kandydatem na prezydenta Elbląga. Jestem osobą młodą, ale już doświadczoną. Od 14 lat pracuję w samorządach. W tej chwili jestem ambasadorem Elbląga w Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znam doskonale procedury unijne. Komunikuję się swobodnie w języku angielskim. Jestem prawnikiem z wykształcenia. Całe życie dokształcałem się jeszcze. Mam ukończone podyplomowe studia w zakresie bankowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim, Gdańskiej Akademii Bankowej, czyli takim połączeniu firmy, która powstała przy udziale Związku Banków Polskich, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem. Jestem ekspertem w zakresie systemu zarządzania ISO 9001/2000 dotyczącym administracji publicznej, więc wiem, na czym polega nowoczesne zarządzanie jednostką samorządową. Mam pewne doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych, zatem jestem przekonany, że będę w stanie podnieść standard usług wykonywanych w Urzędzie Miejskim na rzecz mieszkańców Elbląga. No a poza tym, tak jak powiedziałem, jestem najmłodszym kandydatem, a młodzi widzą dalej.